bardzo niewiele czasu nam zostało do wielkich godów naszej parafii, do podjęcia Najświętszej Marii Panny, Matki Jezusowej. W naszych progach będzie gościć ta, na którą uwagę zwrócił sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. A więc, jak bardzo musiała być powabna w swoim wyglądzie, nie tym zewnętrznym, ale tym wewnętrznym, żeby skupić na sobie uwagę. I to nie byle jakiego stworzenia, aby skupić na sobie uwagę nawet nie arcydzieło stworzenia, jakim my jesteśmy. Za świętym Tomaszem powtarzając, to właśnie człowiek jest szczytem stworzenia, arcydziełem, które wyszło z rąk Bożych. Nic więc dziwnego, że jeden z archaniołów na widok tegoż właśnie arcydzieła zapłonął zazdrością i wypowiedział nieposłuszeństwo Bogu. Ale to tak tylko z przekąsem mówiąc. Natomiast wracając do Najświętszej Marii Panny, jak musiała być wewnętrznie pełna uroku, duchowego piękna, nie tylko zewnętrznego, skoro obudziła tak wielkie pragnienie w samym Bogu, w Trójcy Świętej Jedynej. A daje o tym świadectwo Ewangelia świętego Łukasza i scena zwiastowania, kiedy skupiona na modlitwie, zatopiona w Bogu, Najświętsza Dziewica Maryja nagle słyszy: Orędzie niebiańskie, znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna i nazwiesz go imieniem Jezus. A więc to właśnie ona będzie naszym najważniejszym gościem w tym roku. Dlatego tak bardzo intensywnie przygotowujemy się do tych nawiedzin, do tych 24 godzin obecności jej pośród nas. I naszym pragnieniem jest to, żeby jej obecność w naszym życiu nie była zaledwie 24-godzinna, ale żeby obraz fizycznie odchodząc z naszej parafii jednocześnie spowodował nadprzyrodzony skutek i w nas wszystkich, i w każdym z osobna, żeby jej oblicze pozostało w każdym z nas, żeby jej sposób miłowania Jezusa Chrystusa pozostał z każdym z nas, żeby jej umiejętność odpowiadania Bogu na Jego wypowiedzi, na Jego słowo, był również udziałem każdego z nas. To znaczy, żebyśmy od 19, a najpóźniej od 20 maja tego roku potrafili kochać Jezusa sercem Maryi. To niby takie proste, a jednocześnie okazuje się być czymś nie tyle skomplikowanym, co bardzo trudnym tak na każdy dzień. Dlatego właśnie nasze przygotowania i nasze sięganie po tekst wyjątkowy, jakim są jasnogórskie śluby narodu. Do dnia wczorajszego pracowaliśmy nad tym, aby pójść w sposób bardzo zdecydowany za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przez ostatnie dni, przez ostatnie tygodnie naszym pragnieniem każdego dnia było to, aby wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Naszym pragnieniem, a jednocześnie również nie tylko wielkopostnym postanowieniem, stało się to, by ochotnie dzielić się plonami ziemi, owocami pracy, po to, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Póki co ten fragment jasnogórskich ślubów narodu jest przy nadziei w każdym z nas. A jednocześnie głęboko wierzymy w to, że Pan Bóg da nam tyle siły, tyle wewnętrznej determinacji, że nikt głodny nie odejdzie głodnym od nas. I przypomnę, że nie tylko chodzi o zaspokojenie głodu fizycznego, chociaż on jest tym wszystkim pierwszy, ale jednocześnie zaspokajając głód fizyczny człowieka, potrzeba nam, abyśmy pamiętali o zaspokajaniu głodu duchowego człowieka, abyśmy również nie zaniedbali nędzy intelektualnej otaczającego nas świata, żebyśmy w sposób sobie właściwy potrafili nakarmić ludzi objawieniem, czyli wiedzą, która dla nas wstępuje z wysoka, czyli Ewangelią Jezusa Chrystusa. Dzisiaj postępujemy krok naprzód w naszej nowennie przed nawiedzeniem Najświętszej Marii Panny. Dzisiaj podejmujemy ten fragment jasnogórskich ślubów narodu, wyjątkowo zaczepny, wyjątkowo prowokujący, ale jednocześnie wyjątkowo przystający do tego okresu liturgicznego, który teraz przeżywamy i który uobecniamy naszą pobożnością. Chodzi o Wielki Post. A zatem dzisiaj podejmujemy to brzemię ewangelicznych jasnogórskich ślubów narodu. Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Niewiele będzie pojawiało się w naszych ustach, niewiele ma zapaść w naszej pamięci, jeśli chodzi o ilość słów, ale zadanie godne najbardziej sprawnego rycerza, żołnierza. I tutaj potrzeba nam wyjąć słowa wypowiedziane przez świętego Pawła pod natchnieniem Ducha Świętego. A pierwotnie adresowane do młodziutkiego Tymoteusza, ucznia świętego Pawła, który zaczynał na drodze ewangelizatora, zaczynał postępować na drodze ewangelizatora, zaczął głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. To właśnie do niego święty Paweł zwraca się ze słowami: niech nikt nie lekceważy Twojego młodego wieku. Nastawa je w porę i nie w porę. W razie potrzeby wykaż głowę. I dalej: weź udział w trudach i przeciwnościach jako wierny żołnierz Jezusa Chrystusa. Nic dodać, nic ująć z tych słów. Ale trzeba je wziąć absolutnie w kawałek, tak jak usłyszeliśmy. Dlatego, że głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, czyli głoszenie dobrych wieści, dokładnie tak należy rozumieć słowo Ewangelia. To dobra wieść, to dobre informacje, to dobre wiadomości, które nam przekazał Jezus Chrystus, a które my przekazujemy dalej. Głoszenie Ewangelii nigdy nie było i nie będzie łatwe. Zawsze będzie wiązało się z podejmowaniem bardzo konkretnego trudu, przezwyciężenia oporu usłuchających, do których wypowiadamy właśnie Ewangelię Jezusa Chrystusa. I nie jest to opór doczesny, dlatego że on ma charakter nadprzyrodzony, a wypływający właśnie z owego pierwotnego okaleczenia natury ludzkiej grzechem pierworodnym. Człowiek z urodzenia jest oporny na słowo, które wychodzi z ust Bożych. Człowiek z urodzenia tym samym jest oporny na Ewangelię, która jest ogłoszona, na Słowo Boże, które jest głoszone człowiekowi. A zatem człowiek niejako z natury, z powodu grzechu odziedziczonego, jest oporny również na samego Jezusa Chrystusa. Człowiek jest oporny na Kościół Jezusa Chrystusa, na wszystko to, co jest związane z Bogiem. I to wymaga olbrzymiej determinacji ze strony uczniów Jezusa Chrystusa, aby nie zrażać się napotykanymi przeciwnościami. Lecz odwrotnie, aby jeszcze bardziej zintensyfikować wysiłek i trud podejmowany po to, aby człowiekowi wręczyć Ewangelię Jezusa Chrystusa, żeby go zainteresować, a jednocześnie, żeby go obdarzyć Jezusem Chrystusem. Dlaczego? No dlatego, że nie dano człowiekowi żadnego innego imienia, w którym mógłby otrzymać usprawiedliwienie, który mógłby być na powrót człowiekiem, istotą usprawnionym, już nie tylko usprawiedliwionym, ale usprawnionym, zrehabilitowanym, nadającym się do tego, aby mógł współdziałać z Bogiem. A jednocześnie słyszymy dzisiaj o tym, że jesteśmy częścią narodu wadliwego. Że będąc ludźmi, mamy w sobie jakąś wadliwość wrodzoną, wynikającą z grzechu pierwszego. Ale będąc Polakami, również słyszymy dzisiaj z ust prymasa tysiąclecia, a słowa te są wypowiedziane w roku 1956, że jako naród jesteśmy również narodem wadliwym i że ta nasza wadliwość, nasze wady mają konkretne imiona, że naszą wadliwością jest lenistwo. Przypomnę, że to siódmy grzech główny w katechizmu Kościoła katolickiego, że naszą narodową wadliwością jest lekkomyślność, że naszą narodową wadliwością jest marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość. Jeszcze raz powtórzę. Słowa wypowiedziane po raz pierwszy 26 sierpnia 1956 roku. Ale w tym aspekcie absolutnie są prawdziwymi również i w dniu 14 marca 2015 roku. Żeby człowiek mógł zrobić rachunek sumienia. Żeby mógł zawołać do Boga o to, aby nas usprawiedliwił i usprawił. To potrzebna jest samoświadomość tego, kim się jest i tego, w jakim jest się stanie. Dzisiaj prymas tysiąclecia diagnozuje stan zdrowia narodu polskiego. I z jego ust słyszymy ciężkie schorzenia, które trawią nasz organizm. To lenistwo, lekkomyślność, marnotrawstwo, pijaństwo i rozwiązłość. W jasnogórskich ślubach narodów widzimy geniusz prymasa tysiąclecia. Jak bardzo po ojcowsku, krok po kroku, przeprowadza nas coraz bliżej przed oblicze Najświętszej Matki Jezusa Chrystusa. Ale im bliżej nam płynieni, tym jednocześnie coraz więcej brudu widać na naszym sumieniu. I to nie tylko takiego chwilowego brudu, który pojawia się przez brak ostrożności, przez chwilowe tak zwane zapomnienie się, przez chwilowy brak wyobraźni. W dniu dzisiejszym dotykamy wadliwości człowieka, czyli dotykamy wad. A wada nie jest chwilowym brakiem. Wada jest trwałym okaleczeniem. Jest swoistym inwalidztwem, które człowiekowi przychodzi dźwigać z powodu właśnie poniesionych kontuzji. Tu nie mówimy o okaleczonej nocy, ale mając przed oczyma wady, mówimy o urwanej nocy. Mówimy o amputowanej ręce. Mówimy o wydłubanym oku, o wyrwanym języku. Wada to trwałe okaleczenie. To uszczerbek nie w ludzkich zachowaniach, ale w ludzkiej postawie. To taka stała dyspozycja, w cudzysłowie umiejętność, bo trudno to nazwać umiejętnością, do tego, aby czynić źle. Wada w sposób trwały odwraca człowieka z drogi wiodącej ku Bogu. A w wiodącej ku wiecznemu zatraceniu, wiodącej do piekła. Nie dziwimy się zatem prymasowi tysiąclecia, Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu, patriarsze naszego narodu, że wezwał naród do wojny, do podjęcia walki i tak jak sam powiedział, do najświętszego i najcięższego boju z naszymi wadami narodowymi. Kiedy zaborcy rozerwali naszą ojczystą ziemię, to szczególnie w narodzie, w zaborze rosyjskim, tego, czego nie brakowało człowiekowi, to alkohol, wódki. Dlatego, że trzeba było wyniszczyć biologiczną tkankę narodu, właśnie rozpijając Polaków, żeby wypłukać im z głowy ich narodową tożsamość. To znaczy, żeby wypłukać im z głowy ich narodową przynależność. Kiedy przyszły mroczne lata okupacji hitlerowskiej, tego, czego nie brakowało, to nade wszystko alkohol. I kiedy przyszła okupacja sowiecka, to również w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej brakowało wszystkiego, ale Polakowi nie mogło zabraknąć alkoholu. Znamy takie przedsięwzięcia społeczne, które między innymi wyrażały się w tak zwanej godzinie 13, że alkohol można było kupić po godzinie 13. I to nie tylko, że rządzący rozpijali naród w sposób świadomy. Nie, wręcz odwrotnie. Nawet i tamte rządy starały się coś z pijaństwem zrobić. Ale właśnie ta narodowa wadliwość powodowała to, że Polacy, wiodąc się owym narodowym sprytem, pędzili alkohol z czego się da. I pędzili alkohol gdzie się da. Zostawmy tamte czasy. Pójdźmy dalej. Musimy sobie zrobić kiedyś wycieczkę, pielgrzymkę po Warszawie nocą. I wówczas zobaczycie, że rzeczą, która w naszym narodzie, również i w Warszawie, jest adorowana 24 godziny na dobę, to alkohol. Wszędzie mnożą się kapliczki przydrożne, wzorem męki pańskiej i przydrożny krzyż, gdzie o każdej porze można zaopatrzyć się w produkt pierwszej potrzeby ratującej życie, jakim jest alkohol. Byłem w jednej ostatniej, już wróciłem, to mogę powiedzieć, że byłem w podróży apostolskiej, mój Boże, po Polsce oczywiście. I taka miejscowość Nowe pod Gdańskiem, biedna z nędzą. Natomiast sklep z alkoholem otwarty jest od godziny 12, czyli w południe, do godziny 4 nad ranem. Stary, to nie Rosja nam to otwiera. To nie Żydzi nam to otwiera. To nie Niemcy nam to otwiera. To nie Amerykanie nam to otwiera. Ale nawet gdyby oni to uczyli, to przepraszam, właśnie wadliwy Polak jest tego najbardziej spragniony. Właśnie tego. Bogu dzięki, że jesteśmy w świątyni dzisiaj. Bogu dzięki, że te słowa dotarły do naszych uszu. Bo znaczy to nie mniej nie więcej, jak właśnie to, że jeszcze Pan Bóg ma na kogo liczyć w tym narodzie. Że jeszcze są tacy ludzie, którzy z własnej, nieprzymuszonej woli są gotowi do tego, aby stanąć pod Chrystusowym i Maryjnym sztandarem, aby stoczyć najświętszy i najcięższy bój. Nie z kimkolwiek, ale z wadliwością. Narodową właśnie wadliwość. A jaka to wadliwość? Lenistwo. Moglibyśmy sobie to wszystko znów prześledzić, ale już zerka na zegarek ma wyrzut sumienia. Lądujemy. Skarby, tego nikt za nas nie zrobi. Tego nikt za nas nie zrobi. Rozejrzyjcie się bardzo dobrze po twarzach, po kościele, żebyście zobaczyli, z kim ramię w ramię mamy stanąć do tego Boga. Z różańcem ręką. No ale proszę księdza, ja mam 70 lat. Nic nie szkodzi. To też taka bardzo dobra wiadomość. Dlatego, że w rozmowie z panem Arkadiuszem Cegnińskim po ubiegłoniedzielnej akcji krwiodawstwa 34 osoby oddały krew dla potrzebujących chorych, z czego uwaga, 80% to kobiety. Pan Bóg chciał dokonać rzeczy nadzwyczajnych, jakie było odkupienie całego rodzaju ludzkiego, to wyciągnął rękę po kobietę. To nieważne, ile mamy lat. To nieważne, w jakiej kondycji fizycznej znajdujemy się. To nieważne, że czasami brakuje nam sił fizycznych, żeby wziąć udział w tym najświętszym i najcięższym boju z naszymi wadami narodowymi. Zawsze współdziałając z Bogiem jest się i w odpowiedniej kondycji. I zawsze jest stosowny czas, aby to uczynić. Pamiętajmy zatem, abyśmy ten bój rozpoczęli od naszych domów. Żeby od dnia dzisiejszego, przynajmniej z naszej strony, alkohol nie był produktem, który jest wiecznie adorowany, przed którym człowiek pada na kolana. Podobnie również rzecz odnosi się w stosunku do lenistwa, do lekkomyślności, do marnotrawstwa, pijaństwa, rozwiązłości. Zwycięska Pani Jasnogórska módl się za mnie.
powstanie i